Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was wszystkich, słuchacze Radia Rodzina, tych, którzy oglądają telewizję Dom Józefa. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. Razem idziemy przez ten Wielki Post, razem słuchamy Słowa Bożego, razem się modlimy, razem przeżywamy ten czas. Myślę, że wielu z Was też korzysta z tego, co proponuje nam każda parafia, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, różne rekolekcje, ale cieszę się, że jesteśmy też w taki sposób razem. Dzięki naszemu radiu, dzięki naszej telewizji. Chcemy trwać, chcemy kontynuować nasze rekolekcje, nasze rozważania. Chcemy słuchać Bożego Słowa. Chcemy, żeby Słowo Boże nas napełniało, żebyśmy byli pełni łaski, łaski uświęcającej, która jest nam wszystkim do zbawienia koniecznie potrzebna. Bardzo dziękuję też wszystkim małżeństwom, którzy tutaj też dają świadectwo za to, że możemy słuchać tych pięknych świadectw tego, jak Bóg działa w życiu każdego człowieka, tych rodzin. Bóg jest wielki, jest dobry, jest wspaniały, jest miłosierny, jest łaskawy. Błogosławimy Pana Boga i dziękujemy Mu za to, że jest z nami, że daje nam swojego Ducha Świętego, który ożywia Kościół, który nas wszystkich uświęca. Prosimy Cię, Duchu Święty, o łaskę, żebyś przychodził do naszych serc, żebyś nam pomagał, żebyś nas oświecał, żebyś był światłością naszych sumień. Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas na drodze wiary i na drodze naszego nawrócenia. Przyjdź, Duchu Święty, i pokazuj nam coraz więcej. Pokazuj głębie nam naszych serc, żebyśmy też zobaczyli te grzechy, które może są jakoś dla nas niewidoczne. Bądź światłością naszych sumień. Przyjdź, Duchu Święty, i pozwól nam też wsłuchiwać się w to Słowo. Niech to Słowo nas przemienia. Niech dotyka głęboko naszych serc. Niech kształtuje nasze życie wewnętrzne. Prosimy Ciebie, Panie, o łaskę wytrwania w wierze, w nadziei, w miłości. Ale prosimy też o łaskę dobrego Wielkiego Postu, żebyśmy jakoś nie stracili sił gdzieś w połowie drogi, ale żebyśmy wytrwali, żebyśmy mieli w sobie właśnie Twoją moc, moc Ducha Świętego i taką wytrwałość i nadzieję, którą daje nam Twoje Słowo. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad drugim rozdziałem Księgi Wyjścia od 1 do 10 wersetu. Posłuchajmy. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła, a otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona: czy mam pójść, zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, kolejna historia zapisana na kartach Starego Testamentu, która jest też dla nas takim znakiem Bożej miłości, tego jak Pan Bóg jest dobry i jak Pan Bóg prowadzi dzieje ludzkości, dzieje swojego ludu, jak bardzo Pan Bóg też interweniuje i jak Pan Bóg korzysta z pomocy różnych ludzi do tego, żeby wypełniła się Jego wola. Sytuacja w Egipcie była bardzo trudna. Bezpośrednio przed tym fragmentem padają takie słowa: Faraon wydał rozkaz całemu swojemu ludowi: wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu. Moi drodzy, sytuacja bardzo dramatyczna, bardzo trudna. Rodzą się dzieci, a nakaz Faraona jest taki: okej, dziewczynki można zostawić przy życiu, ale chłopców trzeba zabić, wyrzucając ich do rzeki. Straszne bestialstwo, straszna sytuacja, dramat każdej rodziny, zwłaszcza matki. I widzimy dramat matki Mojżesza w tej sytuacji. Rodzi się piękny chłopczyk, cudowne dziecko, wielka radość w domu jego rodziców, a zarazem wielka trudność, co zrobić, jak się w tej sytuacji odnaleźć. Kiedy czytamy ten tekst, no czasem przechodzimy tak po prostu zdanie po zdaniu, okej, no tak było, ale spróbujmy się wczuć w sytuację w tym domu. Jest piękny chłopczyk, matka go ukrywa przez 3 miesiące, ale już nie może go dłużej ukrywać, bo pewnie dziecko płacze, chłopczyk zaczyna dorastać, naokoło sąsiedzi patrzą, obserwują, co się dzieje. I teraz matka postanawia zrobić, jakby spróbować ocalić swoje dziecko. Nie wie dokładnie, co ma zrobić, ale decyduje się na próbę tego, żeby to życie uratować. Zaczyna robić taką, można powiedzieć, arkę. Na ostatniej naszej konferencji w rekolekcjach słyszeliśmy o tym, jak Noe budował arkę. A tutaj ona tworzy jakby taką małą arkę dla swojego syna, żeby go ocalić. I spróbujmy sobie wyobrazić, jaki ona przeżywa też dramat w tej scenie biblijnej. Szuka tych wszystkich rzeczy, żeby ją stworzyć. Bierze jakieś pudełko wyklinowe, żywicę kładzie na to, później jakąś smołę, żeby to zabezpieczyć. Można powiedzieć, że jakby tworzy coś dla swojego syna, co mamy nadzieję, że będzie arką ocalenia, ale można powiedzieć, że to trochę taka jakby trumienka niestety. Ona nie wie, co się z tym chłopcem stanie, ale wie, że musi coś zrobić, musi to dziecko ocalić. I później do tego pudełka, do tej arki, tak bym powiedział, wkłada swojego synka i kładzie gdzieś w sitowiu na brzegu tej rzeki. W jakimś stopniu można powiedzieć, że wypełnia to, do czego wzywał Faraon. Jakby wrzuca do rzeki, ale nie wrzuca do rzeki. To dziecko jest bezpieczne w jakimś stopniu. Nie wiemy, co się dzieje. Wysyła tam swoją córkę, starszą siostrę Mojżesza, która patrzy sytuację, obserwuje, co się stanie. I Bogu dzięki pojawia się córka Faraona, która odnajduje małego chłopczyka w tym pudełku na wodzie, na rzece Nilu. Postanawia się tym dzieckiem zająć, jakby je adoptować, przyjmuje je do siebie. Widzimy ingerencję Pana Boga, który jakby w ten sposób ratuje życie Mojżesza. I co ciekawe, później ta córka Faraona szuka karmicielki, siostra już jest blisko, ona mówi: ja ci tutaj pomogę, znajdę. I faktycznie mały Mojżesz, to 3-miesięczne dziecko, wraca do swojego domu, wraca do swojej mamy. Już jest bezpieczny, bo został jakoś adoptowany przez córkę Faraona. I później, jak słyszeliśmy, kiedy podrósł, został zaprowadzony do domu Faraona, aby tam już spędzał swoją młodość. I kilka takich refleksji związanych z tą historią. To jest bardzo ciekawa scena biblijna, ponieważ w tej scenie oprócz małego, 3-miesięcznego Mojżesza występują same kobiety. Jest jego matka, jest jego siostra, jest córka Faraona i są jej służące. I myślę, że to jest taki piękny obraz tego, jak wielka i ważna jest rola kobiety w historii zbawienia, jak wielka jest rola kobiety w historii Kościoła później. Drogie siostry, jak bardzo jesteście ważne, jaką macie rolę do spełnienia w historii zbawienia, w tym, żeby ratować życie. To dzięki wam jest życie i to życie jest uratowane, tak jak słyszymy w tej historii. Ale jeszcze jakoś w tej historii początków życia Mojżesza, jeszcze mam taką refleksję, że ten mały Mojżesz wraca do swojego domu i tam jest przez kilka lat. On tam dorasta i później jak już dorósł, też nie wiemy dokładnie ile miał lat. Tego nie wiemy. Ale wtedy został przyprowadzony z powrotem do domu Faraona i swoją młodość już spędzał w domu Faraona, w jego pałacu, wśród Egipcjan. Jakby ten etap bycia w domu się zakończył i później przechodzi już do innego domu, do innego środowiska, które jest zupełnie inne. I co ciekawe, nie będziemy tego fragmentu czytać, ale dalej w Księdze Wyjścia jest napisane o tym, że kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich rodaków i wtedy zobaczył, że jeden Egipcjanin bił Hebrajczyka i stanął w jego obronie. I później konsekwencją tego było to, że on musiał uciekać z Egiptu, ponieważ sprawa stała się jawna i musiał uciec z Egiptu, aby tam się chronić, bo Faraon chciał go zgładzić za to, co on zrobił, że zabił Egipcjanina. Ale dla mnie jest to niesamowite świadectwo tego, jak bardzo Mojżesz miał w sercu to, że on jest Hebrajczykiem, że on nie jest Egipcjaninem, że on jest człowiekiem judaizmu, że on jest wychowany w tej właśnie kulturze, w swojej kulturze, w swoim środowisku. Nie jest to opisane, ale jaka była zrobiona potężna praca w jego domu, że ten mały Mojżesz, idąc do domu Faraona, on nie stracił swojej tożsamości. On wiedział dokładnie, kim jest. Wiedział, że nie jest Egipcjaninem, że jest jakoś adoptowany przez córkę Faraona, ale wiedział, jakie są jego korzenie. I dlatego stanął w obronie swojego rodaka, bo wiedział, kim jest. Dla mnie jest to takie naprawdę niesamowite świadectwo, że jakby życie na dworze Faraona go wcale nie zepsuło. On wiedział, kim jest, był święcie przekonany o tym, kim jest, skąd pochodzi, jakie są jego korzenie. I trzeba powiedzieć, jak bardzo został pięknie ukształtowany przez swoich rodziców. Niedawno na jednym spotkaniu też domowego kościoła mieliśmy taką rozmowę, zastanawialiśmy się nad tym właśnie, na ile rodzice powinni formować swoje dzieci. I były zdania podzielone i są takie zdania, które mówią, że wystarczy świadectwo rodziców, że wystarczy, że dziecko jakoś obserwuje to, co się dzieje w chrześcijańskim domu i że jest to jakaś gwarancja tego, że to dziecko będzie tak samo żyło. Ale również doszliśmy do wniosku, że to nie wystarcza. To jest bardzo ważne, ale to nie wystarcza. Potrzebna jest formacja dzieci najmłodszych od samego początku, żeby nie tylko być dla nich świadectwem wiary, tak jak mówię, to jest bardzo istotne, ale żeby było coś więcej, żeby było żywe słowo, żeby była formacja, żeby było kształtowanie tego młodego człowieka, żeby ten młody człowiek wiedział, kim jest, jakie są jego korzenie, żeby poznawał też Pana Boga żywego i prawdziwego. I moi drodzy, to jest właśnie budowanie domu na skalę, to jest inwestycja wspaniała. Wiadomo, że ona kosztuje, ale to jest najlepsza inwestycja, żeby te najmłodsze dzieci naprawdę już kształtować, formować, żeby mówić im jak najwięcej o Panu Bogu, żeby czytać im historie biblijne, żeby te dzieci od samego początku, tak jak ten mały Mojżesz, wiedziały, kim są, wiedziały, kim jest Bóg, żeby poznawały Pana Boga, żeby miały z Nim żywą relację. I dzisiaj modlimy się właśnie za wszystkich rodziców, za was modlimy się, żebyście mieli światło Ducha Świętego w sercu, żebyście mieli ogromną mądrość, którą daje Duch Święty właśnie w kształtowaniu swoich dzieci, w przekazywaniu wiary. po pierwsze świadectwo, ale po drugie coś więcej. Wspólna modlitwa z dziećmi, opowiadanie dzieciom o Panu Bogu, czytanie im biblijnych historii, żeby one od samego początku wzrastały w wiedzy też i w wierze, i w mądrości, żeby wiedziały, kim są. Prosimy o tą łaskę dla nas wszystkich, ale szczególnie dla was, drodzy rodzice, żebyście mieli w sercu takie przeświadczenie, że trzeba więcej, że trzeba dzieciom poświęcić więcej czasu, tak jak zrobiła to mama młodego Mojżesza. Prosimy o łaskę dla nas, żebyśmy trwali w wierze, w nadziei, w miłości, żebyśmy przeżywali jak najpiękniej ten czas naszego nawrócenia i przemiany i pracy nad sobą, nad naszym życiem. I zakończmy to tradycyjnie psalmem z dzisiejszej liturgii. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, witajcie. Witają was
Monika
i Tomek. Chcielibyśmy wam opowiedzieć trochę o działaniu Boga w naszym życiu, o przemianach, zmianie perspektywy, jaka nas spotkała. Pobraliśmy się w sierpniu 2017 roku, więc już niebawem minie 5 lat. I pewnie jak większość par na początku mieliśmy takie wyobrażenie na naszą przyszłość, że będą czekały nas rodzina, wiadomo, dzieci, własny dom i my tak po prostu codziennie razem. Jednak do tej pory nie spełniło się z tego nic. Nie mamy dzieci, co było dla nas takim największym bólem, największym ciosem. Nie mamy własnego domu i też przez decyzje zawodowe, które podjęliśmy kilka lat temu, nie jesteśmy też codziennie razem, a przez ostatnie pół roku byliśmy razem raptem przez kilka weekendów tylko. I tak patrząc z boku, można by zadać pytanie, czy to znaczy, że Pan Bóg nas opuścił, że nie widzi naszego cierpienia, naszych problemów, naszego niezrozumienia. Jednak tak nie jest. Pan Bóg działa, jest ciągle z nami. Dzięki Jego łasce możemy właśnie mówić o tych naszych brakach teraz tak naprawdę z uśmiechem na twarzy. Jednak nie zawsze tak było. Na początku było bardzo ciężko. Były trudności, było niezrozumienie, były pretensje.
I nie ukrywam, że ta niepłodność tak najbardziej z punktu emocjonalnego dotknęła mnie, bo Tomek sobie radził z tym zdecydowanie lepiej. Ale teraz to bardzo, bardzo mocno doceniam, bo w tych najtrudniejszych momentach był dla mnie ogromnym, ogromnym wsparciem. Niemniej jednak ta niepłodność bolała nas bardzo, bardzo mocno i zadawaliśmy sobie pytania, dlaczego tak jest, dlaczego inne małżeństwa, czy też nawet pary, które nie są wierzące, mają te dzieci od razu, choć nawet ich jakoś szczególnie nie pragną, a my zostaliśmy tego pozbawieni. I właśnie w takich najgorszych momentach pytałam Pana Boga, dlaczego jest na świecie tyle aborcji, a On nie pozwala na to, żeby dziecko urodziło się w takiej szczęśliwej, bezpiecznej i wierzącej rodzinie. No i pewnego dnia Bóg odpowiedział. To było w takim dniu, gdy rozmawiałam sobie z moją siostrą na temat tego, co nas spotkało. I zadałam jej pytanie o to, co ona myśli, że dlaczego jest tak, że Bóg nie uzdrawia każdego, kto o to poprosi. No bo przecież gdyby uzdrawiał, no to by było na Jego chwałę. Przecież więcej osób mogłoby się do Niego wtedy nawrócić i do Niego zbliżyć. I ona wtedy odpowiedziała takie słowa, które wierzymy, że to właśnie Bóg do nas powiedział, że odpowiedział na nasze troski, na nasze takie rozterki. I powiedziała, że nie dla każdego to uzdrowienie jest tym, co go doprowadzi do zbawienia. No i rzeczywiście tak jest, no bo tym naszym głównym celem tutaj życia jest właśnie to zbawienie, jest dojście do świętości. Bóg najlepiej wie, co dla danej osoby czy danego małżeństwa jest tą najlepszą drogą właśnie do uświęcenia. I bardzo często jest to właśnie cierpienie i cierpienie tutaj takie nas spotkało właśnie przez tą niepłodność. Przy czym też już zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że samo wystąpienie tego cierpienia już z automatu powoduje, że zbliżymy się do Boga, bo to trzeba jeszcze przepracować, to trzeba właśnie przepracować z Bogiem, jakby otworzyć się na tą Jego łaskę w trakcie tego cierpienia i jakoś odpowiednio je przeżyć. A my już mamy jakieś takie przeświadczenie, że Bóg naprawdę szukuje dla nas wielkie rzeczy i właśnie pomimo tych naszych braków dokonuje różnych cudów, cudów w naszych sercach i cudów właśnie takich dookoła nas.
No właśnie, dzięki tej Bożej łasce zaczęliśmy dostrzegać, jeśli można tak powiedzieć, te plusy tej naszej niepłodności lub raczej małe cuda, inne dobre rzeczy, które dzieją się poza tymi naszymi takimi głównymi celami, tymi głównymi brakami. Takimi owocami tej Bożej łaski są chociażby msze o potomstwo, które odbywają się co miesiąc w Kaliszu i gdybyśmy mieli dzieci już wcześniej, to pewnie byśmy nigdy nawet nie pomyśleli, żeby takie coś tutaj w Kaliszu zorganizować. Dzięki tym mszom też jeszcze głębiej zaczęliśmy tak jakby żyć tą wiarą, żyć w Kościele. Poznaliśmy wspaniałe siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tutaj z Kalisza, bez których też te msze by się nie odbyły. Poznaliśmy wspaniałych księży, pasterzy, którzy te msze dla nas odprawiają. Otrzymaliśmy też ogromne wsparcie od naszych rodziców, naszego rodzeństwa. Takie wsparcie duchowe, modlitewne i też takie ludzkie wsparcie. Od osób też nawet, których tak naprawdę nie znamy, które znają nas z Instagrama, z internetu. Poznaliśmy też wielu ludzi na tych mszach, którzy borykają się z takimi samymi problemami jak my. I możemy wspólnie o tym rozmawiać, wymieniać doświadczenia. I też zrozumieliśmy tak głębiej, czym może być ta miłość rodzicielska, też nie tylko taka biologiczna, bo mamy wrażenie, że Duch Święty ostatnio coraz mocniej nas wzywa do takiej miłości poprzez adopcję, poprzez rodzinę zastępczą.
No właśnie, my tutaj też się tak skupiliśmy w tym, o czym tutaj mówimy, na tej niepłodności, bo rzeczywiście tutaj to było coś, co nas najbardziej jakoś tak dotknęło z takiego negatywnego punktu widzenia w naszym życiu, ale tutaj też Bóg najbardziej zadziałał. Ale oprócz właśnie Jego działania w tej sferze, to chcielibyśmy też to podkreślić, że tak naprawdę On działa w każdej sferze naszego życia, że nie ma takiej sfery, pod której On byłby wyłączony. To dzięki Niemu to nasze małżeństwo wygląda tak, jak wygląda, dzięki Niemu właśnie potrafimy się ciągle do siebie uśmiechać, trzymać się za ręce, to jest już takim naszym znakiem rozpoznawczym, no darzyć się tym uczuciem. No dzięki Niemu jest w nas ta miłość, miłość z Niego, a nie z nas, bo sami byśmy nigdy nie byli w stanie tak kochać. No ale właśnie Bóg działa także w takich sferach przyziemnych w naszym życiu, chociażby tutaj najlepszym przykładem są nasze podróże, bo jak gdyby On nas uzdolnił, dał nam takie możliwości, że możemy sobie dużo podróżować, ale w takich momentach naszego życia, gdzie by się wydawało z finansowego punktu widzenia, że to jest niemożliwe, a wręcz niewskazane, a On jakoś nas, nie wiem, prowadzi tak do podziwiania tego Jego stworzenia, właśnie do chwalenia Go też w taki sposób, więc tych sfer Jego działania jest dużo. Ale tego nie byłoby na pewno, gdyby nie to, że postanowiliśmy 5 lat temu zbudować ten nasz dom na skalę, jaką jest właśnie Bóg. No i chcemy też to zawsze podkreślać, że to wszystko jest dzięki Jego łasce, ta nasza akceptacja tej sytuacji, która nas spotkała, bo po ludzku ona nie byłaby możliwa, a dzięki tej niewysłowionej łasce Boga mogliśmy jakoś zacząć żyć z radością, pomimo tych właśnie braków, o których mówiliśmy. No i właśnie nawet jak zastanawialiśmy się nad tym, co tutaj dzisiaj powiedzieć, to zdaliśmy sobie sprawę, że oczekując na ten cud poczęcia, Bóg uczynił w naszym życiu zdecydowanie wiele więcej cudów niż te, o które prosiliśmy.
No i to też nie zmienia faktu, że nadal będziemy prosić i będziemy czekać na ten cud poczęcia tak długo, jak długo to będzie możliwe. I też chcielibyśmy powiedzieć wszystkim, którzy borykają się z podobnymi problemami jak my, żeby nie traciły wiary, nie poddawały się, tylko oddały całe swoje życie, poświęciły Bogu, Jego łasce i też świętemu Józefowi, zwłaszcza tutaj w Kaliszu, w naszym sanktuarium.
Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale, rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa chcemy słuchać Słowa Bożego i budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus.
Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa.
Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku.
Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć.
I pomaga w codziennych wyborach.
To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna.
Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia.
Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia.
Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo.
Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.